Dzisiaj nie będzie z Ewangelii Łukasza, muszę rozczarować niektórych, ale dzisiaj postanowiłem, że zrobimy coś innego. I przeczytajmy na początek dwa fragmenty z pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy fragment będzie z drugiego rozdziału, wersety 1 do 5. Nie wiem, potrzebujecie Nowy Testament? Strona 1227. Pierwszy do Koryntian, drugi rozdział. To jest drugi list w Nowym Testamencie. List po liście do, jest list do Rzymian jest pierwszym listem, a później jest pierwszy. Drugi rozdział. Pierwszy do Koryntian, drugi rozdział, wersety od pierwszego do piątego. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. To jest pierwszy fragment i drugi fragment jest z pierwszego, z tego samego listu, z 14 rozdziału. Wersety od 26 do 31. 14 od 26 do 31. Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden z nich wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. To jest Boże Słowo. Więc każdej czy co niedziela spotykamy się razem, jako wierzący. W jakim celu? By wielbić Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Spotykamy się, by słuchać Bożego Słowa. Spotykamy się, by mieć społeczność ze sobą, by służyć sobie nawzajem, by zachęcać się nawzajem. Spotykamy się na nabożeństwie i nabożeństwo jest bardzo ważnym elementem życia Kościoła. W pierwszym Kościele nabożeństwo było czasem, kiedy jedynym czasem, prawdopodobnie kiedy wierzący mieli kontakt z Pismem Świętym. Pamiętamy, wtedy nie było jeszcze drukarni. Pismo Święte było w jakichś manuskryptach czy na skórach i było bardzo trudno je dostać. Było bardzo drogie, poza tym nie każdy umiał czytać. Więc dla wielu wierzących jedyny kontakt z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym był podczas nabożeństwa, kiedy to Słowo Boże było czytane i było wykładane czy też wyjaśniane. I choć zmieniło się wiele, dzisiaj mamy w zasadzie Pismo Święte jest powszechnie dostępne. Nie tylko w formie książki. Można sobie posłuchać w internecie, na MP3. Generalnie można wszędzie kupić Pismo Święte. Nie ma problemu z dostępnością. Każdy umie czytać praktycznie. W Polsce nie wiem, jaka jest skala analfabetyzmu, ale jest to bardzo, jak? 3%. Jest to bardzo mało. Ale pomimo to jest niestety wielu chrześcijan, którzy kontakt z Pismem Świętym mają tylko w niedzielę podczas nabożeństwa. Jest to smutne, ale prawdziwe. to pokazuje nam, że tak jak wtedy nabożeństwo miało sens, tak i ma sens dzisiaj, bo każdy wierzący potrzebuje Słowa Bożego. Dlatego ciągle aktualne i ważne jest to, co autor listu do Hebrajczyków mówi, aby nie opuszczać wspólnych zebrań. Dlaczego tak mówi? Ponieważ jest pewna wartość w byciu częścią kościoła lokalnego, bo jest pewna wartość w uczestniczeniu w nabożeństwach. I mam nadzieję, że każdy z nas to rozumie, jest o tym przekonany, że bycie na nabożeństwie, bycie częścią kościoła jest czymś ważnym, jest czymś, czego, co nie ma substytutu w zasadzie, nie ma zamiennika. Kiedy jako wierzący gromadzimy się razem po to, by wielbić naszego Boga, naszego Zbawiciela, to w ten sposób wyrażamy jedność, jaka jest pomiędzy nami. I bardzo ważne jest, żeby tę jedność utrzymywać, pielęgnować, umacniać poprzez uczestnictwo oraz zaangażowanie w nabożeństwa. Mogłoby się wydawać, że nabożeństwo to jest teatr jednego aktora. Wychodzi pastor i robi wszystko. Tak? Ale tak nie jest. Tak nie jest. Oczywiście no, jest pastor, który prowadzi nabożeństwo i może jego widać najbardziej, ale są inne osoby, które są zaangażowane. Ktoś śpiewa, ktoś gra, ktoś mówi świadectwo, ktoś modli się, ktoś usługuje kawą, herbatą, ktoś przygotowuje salę. No, jest wiele różnych rzeczy, gdzie można usłużyć. Więc każdy ma... Może mieć swoje miejsce. Każdy wierzący ma swoje miejsce w Kościele. Więc możemy być wdzięczni Bogu musimy być wdzięczni Bogu za Jezusa, za Jego krzyż, za odkupienie, jakiego dokonał, prawda, żeby wykupić sobie nas na własność. Możemy być wdzięczni za Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, za to, że wstawia się za nami. Ale często zapominamy być wdzięcznymi za Kościół, że Jezus dał Kościół, że Jezus zbudował Kościół, że ustanowił w Kościele pasterzy, dary słowa generalnie, poprzez które święci, poprzez które wierzący mogą wzrastać, mogą rozwijać się, mogą stawać się bardziej i bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Są przygotowywani w Kościele do budowania ciała Chrystusowego. Więc nabożeństwa służą też temu celowi. Więc możemy dziękować Bogu, czy Jezusowi Chrystusowi, że w swojej łasce ludzi wierzących obdarzył darami. Każdy wierzący ma jakiś dar i dla każdego wierzącego jest miejsce w Kościele. Jest jakaś rola, jest jakaś funkcja do spełnienia. Także nikt nie może powiedzieć, że jestem wierzący, ale bezużyteczny, bo nie ma dla mnie jakiejś funkcji, roli w Kościele. Nie, tak nigdy nie będzie. A skoro Jezus dał Kościół, to znaczy, że wiedział, rozumiał, zdawał sobie sprawę, że to będzie dla nas, wierzących, bardzo dobre. To znaczy, że potrzebujemy Kościoła. Ponieważ w Kościele proces uczniostwa może być realizowany. Dlatego Chrystus wyposażył wierzących, czy też buduje Kościół z ludzi wierzących, ponieważ oni potrzebują Chrystusa. Bez Chrystusa nic nie mogą uczynić. Bez Chrystusa nie mogą wydać owocu. Każdy wierzący potrzebuje być w Chrystusie. Potrzebuje czerpać od Niego, być uczonym, stawać się bardziej jak Chrystus, żeby wydawać owoc w swoim życiu. I dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę, czy też króciutko o nabożeństwie. Ponieważ przychodzimy na nabożeństwo, to pytanie jest, z jakimi oczekiwaniami przychodzisz na nabożeństwo? Czego od nabożeństwa oczekujesz? Niedawno spotkałem osobę wierzącą, kobietę, która nie była zdecydowana co do kościoła. Generalnie nie rozumie istoty bycia w jakimś kościele lokalnym. Więc się jej zapytałem, no to gdzie ty byś chciała chodzić? Który kościół spełnia jakieś twoje wymagania, czy też oczekiwania? Więc ta osoba odpowiedziała, jeśli chodzi o kazanie, to ja bym chętnie chodziła na Jagiellońską. A co tam? Na Jagiellońską, do Kościoła Chrystusowego. Ale jeśli chodzi o śpiewanie, to ja bym chętnie chodziła do Kościoła Zielonoświątkowego na Sienną. Tak? Czyli ta osoba ma jakieś oczekiwania co do śpiewania, co do kazania. To są dwa, no może być dwa główne elementy nabożeństwa, tak, czy wydają być głównymi elementami nabożeństwa, więc ona ma oczekiwania co do tych rzeczy. Kiedy nie, oczekiwania są niespełnione, no to do takiego kościoła nie pójdzie, prawda? Gdy patrzę na siebie, na moje oczekiwania co do kościoła, moje pierwsze oczekiwanie, kiedy jeszcze byłem w kościele rzymskokatolickim i chodziłem na msze, było takie, żeby jak najszybciej się stamtąd wyrwać. To było moje oczekiwanie co do kościoła. Później stałem się chrześcijaninem, byłem w kościele charyzmatycznym, więc też miałem oczekiwania konkretne, żeby nabożeństwo było dobre. A kiedy jest nabożeństwo dobre? A kiedy jest żywa, dobra muzyka? Kiedy ludzie padają pod masą, prawda? Jak pionki. Kiedy no, dużo się dzieje. Kiedy pastor wychodzi i głosi kazanie takie, że po piętach po prostu idzie, prawda? Ale jakie kazanie? No takie, że my jesteśmy najlepsi. Że nasz kościół jest najlepszy, że jestem w najlepszym kościele i to mnie dowartościowuje, ja czuję się dobrze. To wtedy było dobre nabożeństwo. Więc takie działanie utożsamiałem z działaniem Ducha Świętego. Ale z czasem, kiedy no niewłaściwe rzeczy zaczęły się dziać w tym kościele charyzmatycznym, odszedłem i znalazłem się w kościele baptystycznym i zostałem skonfrontowany z inną formą śpiewania, z inną formą nabożeństwa, z inną formą kazania. To z kolei spowodowało, że musiałem przewartościować rzeczy. Musiałem przewartościować swoje oczekiwania co do nabożeństwa. W pewnym sensie nic się nie zmieniło, ponieważ dalej chciałem widzieć działanie Ducha Świętego na nabożeństwie. Ale zmieniły się moje oczekiwania, jak to działanie ma wyglądać. I jest to oczekiwanie, które towarzyszy mi do dnia dzisiejszego. Nic się nie zmieniło w tej materii. Więc czy jest ono słuszne? To musimy skonfrontować ze Słowem Bożym, żeby to zobaczyć. Więc moje oczekiwanie od nabożeństwa, czy oczekiwanie od nabożeństwa jest takie, żeby nabożeństwo było głębokie, żeby było duchowe. To znaczy, że kiedy śpiewam jakąś pieśń, to ja się mogę z tą pieśnią utożsamić, z tymi słowami, które śpiewam. Mogę je w jakiś sposób przeżywać, mogę je w jakiś sposób doświadczać, wiedzieć, że ten człowiek, który napisał tą piosenkę, wie, o czym mówi. Przecież ja podzielam jego doświadczenie. Kiedy śpiewam jakąś pieśń, to Duch Święty zwraca moją uwagę nie na to, jak to gra na gitarze, czy jest perkusja, tylko zwraca moją uwagę na osobę Jezusa Chrystusa. Tak, że stoję w zachwycie Jego osobą. Moje serce jest przepełnione wdzięcznością. A ja po prostu chcę śpiewać Jemu na chwałę, nawet kiedy fałszuję. Nie interesuje mnie to, czy fałszuję, czy nie. Po prostu chcę uwielbić mojego Pana, ponieważ moje serce jest przepełnione zachwytem Jego osobą. Kiedy kazanie jest głoszone, to ono jest głoszone w mocy Ducha Świętego, ale w jakiś sposób taki, że ludzie są na trwałe przemienieni przez Słowo. Wychodzą poruszeni, dotknięci. Mają świadomość, że stoją w obecności świętego Boga. Więc to jest moje oczekiwanie od nabożeństwa. Dlatego taka, a nie inna forma podczas nabożeństwa, ale najważniejsza rzecz w tym wszystkim, że żadna forma nie jest w stanie zapewnić działania Ducha Świętego. Ponieważ Duch Święty jest Bogiem i jest suwerenny. Ale jeżeli jest jakaś odpowiedzialność z mojej strony, to ja chcę zrobić wszystko, żeby wszystko, co może sprawić, pomóc, że Duch Święty przyzna się i można powiedzieć, i nawiedzi słowo, śpiew swoją mocą. Więc nie wiem, jakie jest Twoje oczekiwanie, nie wiem, czy podzielasz mój pogląd. Tych rzeczy nie wiem, ale obserwując różne kościoły, to widzę dwa podejścia do nabożeństwa. To jest pewne uogólnienie. Są dwa rodzaje oczekiwań. I powiem tak trochę też enigmatycznie na początek, zagadkowo. Jedne podejście nazwałbym podejściem języków, a drugie bym nazwał podejściem, czy też oczekiwaniem proroctwa. Tak? Oczekiwanie języków i drugie oczekiwanie proroctwa. I wyjaśnię to. Pozwólcie, że wyjaśnię. W Kościele Koryńskim, fragmenty, które listu przeczytaliśmy na początku, dochodziło do różnych nadużyć. Więc zwrócono się do apostoła Pawła w liście, aby zajął się tymi rzeczami, aby wyjaśnił te rzeczy, aby pokazał ich właściwe miejsce. I jedną z takich rzeczy były dary duchowe. Powodowały zamieszanie w Kościele Koryńskim. Na nabożeństwie powszechne było mówienie językami. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest mówienie językami, jest to tak zwana glosolalia, czyli nadprzyrodzone mówienie w jakimś obcym języku. Więc jest tak, że ludzie mówią językami, to znaczy, że inni ich nie rozumieją. Nawet ten, który mówi, nie rozumie tego, co mówi. Więc nie było żadnej korzyści duchowej dla Kościoła. Nikt nie był zbudowany tym, że ktoś mówił na językach, czy językami. Natomiast Paweł pokazuje, że oczywiście, no to jest jeden z darów Ducha Świętego, ale też innym darem, lepszym dla Kościoła, dla zbudowania jest proroctwo. Ponieważ kiedy ktoś mówi proroctwo, to przynajmniej jest to zrozumiałe. Więc każdy może być zbudowany. Dlatego Paweł napisał, że lepiej jest, jeśli ktoś prorokuje i żeby nabożeństwo miało elementy, które są zrozumiałe dla wszystkich i które służą zbudowaniu. Tak, to jest to, co motywuje Pawła. Zbudowanie. Więc nabożeństwo języków to takie nabożeństwo, które Kościoła nie buduje. Dba się bardziej o atrakcyjność, żeby było atrakcyjne, nie budujące. Nie dba się o korzyść duchową Kościoła. Przykłada się wagę do tego, aby śpiewanie było profesjonalne może, czy też atrakcyjne, przyciągające. Żeby podobało się ludziom, którzy są obecni na nabożeństwie. Kazanie zamiast duchowego jest psychologiczne. Uwaga kręci się cały czas wokół człowieka. I to Bóg ma pomagać temu człowiekowi. Bóg jest na usługach tego człowieka. Człowiek wychodzi z nabożeństwa i mówi: dobrze się u was poczułem. Miałem dobry czas, dobrą rozrywkę, dowartościowałem się. Oczywiście to jest uogólnienie, ale mniej więcej tak to wygląda. Podczas gdy nabożeństwo proroctwa to nabożeństwo, które buduje Kościół, ponieważ jest duchowe, jest głębokie. Śpiewanie jest istotne, ale pod uwagę jest też istotna treść, co się śpiewa. Kazanie ma być przede wszystkim biblijne, zdrowe, nawet jeśli ma nas konfrontować, nawet jeśli ma nas korygować czy napominać. To Bóg ma być wywyższony na nabożeństwie. To wszystko ma się kręcić wokół Niego. To On ma odebrać chwałę z naszych ust. Człowiek musi być, czy jest konfrontowany ze świętym Bogiem i jego grzech jest obnażony. Człowiek wychodzi z nabożeństwa i mówi: prawdziwie Bóg jest pośród was i oddaje pokłon Bogu. Więc takiego nabożeństwa pragnę z całego serca. O takie działanie Ducha Świętego modlę się na każdą niedzielę, na każde nabożeństwo, na każde spotkanie, żeby człowiek mógł doświadczyć działania Ducha Świętego w taki sposób, że odda pokłon Bogu. Apostoł Paweł myślał właśnie w taki sposób, przynajmniej tak mi się wydaje. Czytaliśmy pierwszy fragment z drugiego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Kiedy Paweł przybył do Koryntu, aby zwiastować Ewangelię, to celowo głosił tą dobrą nowinę w sposób, w jaki głosił. Paweł przyszedł do Koryntu z postanowieniem, aby nic innego nie umieć między Koryntianami, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. Więc wyobraź sobie reakcję ludzi. Przychodzisz do pogan, do Koryntian i mówisz im o wspaniałej wiadomości, jaka płynie z krzyża Chrystusa. A ten poganin wie, że na krzyżu wiszą sami najgorsi przestępcy. Ponieważ są w cesarstwie rzymskim, ponieważ widzieli, jak Rzymianie stosują tą karę, więc on od razu kojarzy fakty. Krzyż, człowiek, który umarł na krzyżu, moim Zbawicielem, to po prostu jest śmiech. To jest głupota. Jak ty możesz takie rzeczy mówić? Przecież to w ogóle nie jest, to nie jest politycznie poprawne, to nie jest filozoficzne. Co ty mi tu próbujesz wmówić, człowieku? Krzyż i z niego zbawienie? Przecież to jest chore od samego początku, no. Więc Paweł przyszedł z postanowieniem, nic innego nie będę mówił, jak tylko krzyż Chrystusa. Więc głosił wyłącznie ukrzyżowanego Chrystusa. I głosił to nie w sposób jakiś atrakcyjny, który by przyciągał tłumy. Ponieważ Paweł mówi, w jaki sposób głosił? Nie w mądrości mowy. Nie w sposób, nie używał argumentów, które by w jakiś sposób były wyrazem ludzkiej mądrości. On głosił w sposób prosty. On po prostu dawał miejsce na działanie Ducha Świętego, żeby to moc Ducha Świętego działała, żeby wiara tych ludzi była zbudowana nie na ludzkiej mądrości, chociaż apostoł Paweł miał potencjał do tego, żeby konkurować z filozofami. Miał potencjał do tego, żeby mówić wspaniałe mowy, ale on się ograniczył. Nie chciał być atrakcyjny. On chciał, żeby to Duch Święty działał w swojej mocy, żeby wiara tych ludzi opierała się na tym, co on im mówi, tylko opierała się na mocy Bożej, na działaniu Ducha Świętego, że Duch Święty ich dotknie, ich serc i oni się nawrócą. Wiara w Chrystusa musi opierać się na mocy Bożej, więc Paweł nie dbał o atrakcyjność swojej służby, ale dbał o to, żeby Boża moc, działanie Ducha Świętego objawiały się w jego zwiastowaniu. I drugi fragment z pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdział, mówi nam o porządku podczas nabożeństwa. Więc jakie oczekiwania wyraża Paweł co do działania Ducha Świętego na nabożeństwie? Widzimy, że na nabożeństwie zawsze jest miejsce dla Słowa. Słowo Boże musi być głoszone. Prorocy mieli swoje stałe miejsce w czasie nabożeństwa. Jeżeli są prorocy, i to jest, że dwóch lub trzech niech prorokuje. A jeżeli ktoś inny dostanie proroctwo, to niech pierwszy czeka. Ale jest powiedziane tutaj coś na temat tego proroctwa, że niekoniecznie to proroctwo musi być rozumiane jako ogłaszanie przyszłości. Czasami tak ludzie myślą, proroctwo to są rzeczy, które odnoszą się do przyszłości. Mojżesz był prorokiem, a niewiele z jego proroctwa, pięć ksiąg jego proroctwa mamy, niewiele proroctwa odnosi się do rzeczy przyszłych. Raczej jest to prawo, tak? To jest prawo, to jest proroctwo Mojżesza i Mojżesz jest największym, jednym z największych proroków. Jezus mówi o Janie Chrzcicielu. Jan Chrzciciel nie mówił wiele o przyszłości. Jan Chrzciciel nauczał. Jan Chrzciciel wzywał do upamiętania. On głosił Słowo Boże. To on był, jak to prorok, ustami Boga. Bóg przez Jana przemawiał. Bóg mu przemawiał przez proroka. I kierował, dawał ludziom naukę. I tutaj apostoł Paweł mówi, jeżeli jest prorokowanie, to po to, żeby się ludzie czegoś nauczyli. Czyli to proroctwo, właśnie to nie ogłaszanie przyszłości, to proroctwo to jest pewnego rodzaju przedstawianie nauczania, które pochodzi bezpośrednio od Boga. I to nauczanie ma mieć dodatkowy element, czy drugi element tego proroctwa jest nauczania, jest to, żeby ludzie doznali zachęty. Więc nie byli to prorocy tacy sami jak Mojżesz czy Izajasz, gdzie wstawali, powiedzieli, Pan mówi, Pan powiedział. Kiedy ci prorocy mówili, to każdy był zachęcany do tego, żeby sprawdzać, co ci prorocy mówią, żeby weryfikować. Więc to nie było tak, można powiedzieć, tak silne proroctwo, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć, ale była to pewna nauka, która była głoszona do tych ludzi. Po to, żeby się czegoś nauczyli, i po to, żeby zachęty doznali. Nie wiem, czy to coś poprawi. Więc w tym fragmencie Paweł przedstawia nam swoje oczekiwania co do nabożeństwa. Po pierwsze, wszystko musi się dziać na nabożeństwie w porządku. W pewnym porządku, prawda? Pewne rzeczy muszą być po kolei. prawda? Jest pewien pokój, porządek, nie ma chaosu, jest zorganizowany po to, żeby inne cele mogły być osiągnięte, pewne oczekiwania mogły być spełnione. Wszystko, co się dzieje na nabożeństwie, ma służyć zbudowaniu. Dzisiaj wielu ludzi przychodzi do kościoła i oczekuje rozrywki. Tak? Ale dzieci uczymy, że kościół to nie kino. Kościół to nie wesołe miasteczko. Więc są inne oczekiwania, są inne rzeczy, inne cele w kościele. Nabożeństwo ma służyć zbudowaniu. To ogólna rzecz. Jak ma być to? Na czym polega to zbudowanie? Na tym, że człowiek się czegoś nauczy i przez tą naukę zachętę odbierze. Więc tego oczekuje Paweł po nabożeństwie, że to, co się będzie na nabożeństwie działo, będzie służyć ku zbudowaniu i ku nauce, ku zachęcie i ogólny efekt ku zbudowaniu. Więc mamy jak na dłoni dążenia, oczekiwania apostoła Pawła. Paweł woli być skoncentrowany na Chrystusie, niż być atrakcyjnym dla świata, dla ludzi. Paweł celowo rezygnuje z atrakcyjności mowy, aby dać miejsce na działanie Ducha Świętego. A podczas nabożeństwa Paweł oczekuje, że będzie ono ku zbudowaniu, ku nauce oraz ku zachęcie. A to jest możliwe, jeśli Duch Święty działa i słowo jest głoszone w Jego mocy. Tylko takie działanie może sprawić zmianę w życiu człowieka. Z jakimi oczekiwaniami przychodzisz na nabożeństwo? Czy oczekujesz, że nabożeństwo będzie duchowe, głębokie? Że czegoś się nauczysz i otrzymasz zachętę? Czy takie są twoje oczekiwania? Więc jako wierzący powinniśmy oczekiwać, że to Duch Święty będzie działał na nabożeństwie. Nie pastor, nie nauczyciel jakiś, ale że Duch Święty będzie działał i będzie używał różnych ludzi, żeby wszyscy mogli być zbudowani, żeby wszyscy mogli się czegoś nauczyć i wszyscy zachętę otrzymać. Jeśli Duch Święty działa, to przestaje mieć znaczenie, jak kto śpiewa, jak kto mówi kazanie, bo jeśli Duch Święty działa, to on nawet kazanie, które jest na obie nogi kulawe, że tak brzydko powiem, może użyć do tego, żeby zbawić człowieka, żeby tchnąć moc i dać zbudowanie. Przypomina się świadectwo Charlesa Haddona Spurgeona, jednego z największych kaznodziejów baptystycznych. Jego kazania w setkach tysięcy były co niedziela sprzedawane na całym świecie. Ktoś przy telegrafie siedział i stukał, żeby ktoś w Stanach następnego dnia mógł przeczytać kazanie Spurgeona wygłoszone w niedzielę w Londynie. Ale Spurgeon opowiadał swoje świadectwo, jak się nawrócił, którejś niedzieli, była zima, szedł na nabożeństwo do kościoła, ale z powodu tego, że był duży śnieg, więc musiał skrócić drogę i wszedł do pierwszej lepszej, do pierwszego lepszego kościoła, który był po drodze. Pastor nie dojechał z powodu śniegu też, więc człowiek starszy zboru, jakiś krawiec, to niewykształcony człowiek, musiał powiedzieć kazanie i wybrał fragment "Spójrzcie na mnie, narody, a będziecie żyły". Więc zaczął głosić, wyjaśniać. No nie było to nic, można powiedzieć, atrakcyjnego. Ale Karol Spurgeon został tak poruszony, że tego wieczoru się nawrócił. Duch Święty zadziałał. I Duch Święty potrafi ożywić nawet kazanie, czy też śpiewanie kulawe na obie nogi. Nikt tego z nas nie potrafi, jak to powiedzieć, wygenerować takiego działania. Nie możemy stworzyć atmosfery, która sprawi, że Duch Święty nagle będzie przymuszony w jakiś sposób, żeby działać. Jest to suwerenne działanie Ducha Świętego. Ale, trzeba powiedzieć, oczekujmy tego, że takie działanie będzie. Módlmy się do Boga, wołajmy do Niego, aby sprawił, że nabożeństwo będzie ku zbudowaniu, że nauczanie będzie, że każdy będzie mógł się czegoś nauczyć i będzie mógł być zachęcony. Bo to jest istotne dla nas, tak? Każdy z nas ma jakieś oczekiwania na każdą niedzielę, z czymś przychodzi, z jakimś bagażem, z ciężarem. pastor nie jest Bogiem. Dzięki Bogu, żeby te wszystkie oczekiwania móc spełnić. Nawet gdyby je znał, to są rzeczy, które czasami po prostu człowiek przychodzi z krwawiącym sercem i tylko Bóg jest w stanie to zaleczyć. Ale Duch Święty, jeżeli On działa, to jest w stanie spełnić oczekiwania. Dotknąć się potrzeby każdego człowieka, który jest na nabożeństwie. I osoba ta wychodząc powie, spotkałem się z Bogiem. Nie było to może atrakcyjne w kontekście czy w kategoriach świata, w kategoriach tego, co poza Bogiem, ale spotkałem się z Bogiem. Śpiewanie może nie było cudowne. Kazanie może nie było cudowne, ale Bóg był i spotkałem się z Bogiem. I to jest najważniejsze. I tego nam życzę sobie. Także wołajmy do Boga i prośmy o to, żeby Bóg działał, żeby Duch Święty działał w mocy generalnie.